Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Wydaje mi się, że dzisiejszego głównego bohatera nie trzeba przedstawiać. Kortyzol to prawdopodobnie najczarniejszy charakter współczesnego świata, zdrowia i well-beingu. Jeśli coś Ci nie pasuje w Twoim samopoczuciu, zdrowiu czy ciele, to prawdopodobnie wina kortyzolu. No i może cholesterolu, to drugi gagatek. Co ciekawe, panowie są ściśle ze sobą związani, bo kortyzol jest syntetyzowany z cholesterolu. Ale tak głęboko w biochemię nie będziemy się zapędzać. Zostańmy przy tym, że kortyzol to zło, jak w tytule. Hormon wredny i szkodliwy. Tak przynajmniej mówią, a ja mam tak, że jak coś mówią, to mi nie wystarcza i muszę sobie trochę poszperać, poczytać, pomyśleć. No i Tom uczyniła, co ci teraz zreferuję. I od razu puenta dzisiejszego odcinka. Nie, kortyzol nie jest złym bohaterem, nie jest demonem metabolizmu i nie jest też przyczyną tego, że czasem czujesz się jak wymięta szmatka. Nie, kortyzol jest jedynie symptomem problemów. A co jest problemem? Życie. A jeśli nie życie samo w sobie, to na pewno współczesny zachodni styl życia i wiem, to bardziej przykra odpowiedź. Dużo wygodniej jest się powyzłaszczać na mityczny kortyzol. Wyzłaszczaj się do woli, jeśli to Ci pomaga. Ale ja dziś spróbuję podejść do tematu w sposób bardziej wyważony. No i zacznijmy od tego, co to za gagatek jest ten kortyzol. Pewnie kojarzysz, że kortyzol to hormon stresu. I brawo, tu się wszystko zgadza. Nic nie będę obalać ani podważać. Rzeczywiście kortyzol to hormon steroidowy, który wchodzi do akcji, gdy coś dzieje się nie tak, bardzo nie tak. Gdy coś nam zagraża albo utrudnia działanie. To coś nazywamy sytuacją stresową. Stres to słowo z angielskiego, które oznacza przede wszystkim jakąś presję, ciśnienie. To coś, co nas obciąża, co wywiera na nas nacisk. Summa summarum chodzi o to, że w ciągu dnia, a na pewno w ciągu życia dochodzi do momentów, gdy potrzeba nam turbo doładowania. I wtedy wchodzi kortyzol, cały na biało i mówi do ciała. Chłopaki, cała naprzód, zarządzam pełną mobilizację, jedziemy z tym koksem. A ciało ochoczo odpowiada kortyzolowi, yes sir, i przechodzi w tryb wzmożonej pracy. Kortyzol nie działa sam i nie działa na pierwszej linii ognia. O nie, do tego nadają się dużo lepiej adrenalina i noradrenalina, siostry furiatki do działań natychmiastowych. Przy nich kortyzol to gość, który co prawda spóźnia się na imprezę, ale za to wychodzi z lokalu ostatni. Albo w ogóle nie wychodzi. Rozkłada manatki i dręczy gospodarzy swoją niechcianą obecnością. Natomiast adrenalina i noradrenalina pyk pyk robią swoje zamieszanie i dość szybko się ulatniają. Jak mówię impreza albo zamieszanie, to cały czas mam na myśli odpowiedź organizmu na sytuację stresową. Czyli dla porządku jest tak. Mamy jakiś bodziec, powiedzmy, że zagrożenie, jakiś stres, jakieś wyzwanie. Informacja o problemie wpada nam przez zmysły do mózgu, dokładnie do wzgórza, które zbiera informacje zmysłowe i kieruje dalej. Część z tych informacji trafia do ciała migdałowatego, które jest detektorem zagrożeń. To też jest niezły nicpoń. Ciało migdałowate dorobiło się nawet osobnego odcinka, więc sobie odsłuchaj, bo jest silnie związane z dzisiejszym tematem. Ciało migdałowate krzyczy w takiej sytuacji gwałtu rety i uruchamia kaskadę wydarzeń, która ma za zadanie uratować organizm przed katastrofą. Ciało migdałowate pobudza podwzgórze do działania, a podwzgórze działa dwutorowo. Jak dobry strateg, uruchamia dwie ścieżki działania. Jedna błyskawiczna, hop, siup i gaz do dechy, druga trochę wolniejsza, za to mobilizująca wszystko, co się da. Szybko i skutecznie. To byłoby świetne hasło marketingowe, gdyby układ współczulny chciał się reklamować. Nie ma takiej potrzeby i tak jest zarobiony po kokardkę. To właśnie on odpowiada za błyskawiczną odpowiedź organizmu na sytuację stresową. Nerwy układu współczulnego pobudzają pracę mięśni, obkurczają naczynia krwionośne i przyspieszają pracę serca. Korzystają między innymi z noradrenaliny, czyli neuroprzekaźnika. Neuroprzekaźniki są produkowane w komórkach nerwowych i wydzielane do synapsy na końcu aksonu. I to samo tyczy się noradrenaliny. Nerwy układu współczulnego robią wiele rzeczy, które mają pomóc ciału walczyć lub uciekać. odsyłam Cię tu do innego odcinka, tym razem pod tytułem Układ Przesympatyczny. Dziś obchodzi nas to, że nerwy układu współczulnego pobudzają nadnercza do produkcji adrenaliny. Adrenalina to hormon. Hormony to takie substancje, które są wydzielane do krwioobiegu, w przeciwieństwie do neuroprzekaźników, które trafiają do przestrzeni międzykomórkowych. Żeby jeszcze trochę skomplikować, to niektóre hormony mogą być neuroprzekaźnikami, a niektóre neuroprzekaźniki mogą być hormonami. I właśnie tak też jest z adrenaliną i noradrenaliną. Obie bywają i tym, ale w dzisiejszej opowieści zostańmy przy wersji, że noradrenalina to przede wszystkim neurotransmiter, neuroprzekaźnik, a adrenalina to przede wszystkim hormon. Może to Ci się wydawać nieistotnym rozróżnieniem, ale ma znaczenie. Wpływa na szybkość przekazywania informacji. To, co robi układ nerwowy, jest błyskawiczne, to, co robi układ hormonalny, już nie. Adrenalina zaczyna krążyć w krwioobiegu dość szybko, ale szybszy jest układ współczulny. A kto jest najwolniejszy? Tamtadam, nasz ulubieniec kortyzol. Zaraz do niego wrócę, ale jeszcze dwa słowa o siostrach furiatkach. Generalnie adrenalina odpowiada za gotowość do działania, a noradrenalina za skupienie i uważność. Można powiedzieć, że adrenalina krzyczy uciekaj albo walcz, a noradrenalina szepcze skoncentruj się, obserwuj, analizuj. Adrenalina wspiera ciało we wzmożonej pracy. To ona sprawia, że serce zaczyna bić szybciej, oddech przyspiesza, źrenice się rozszerzają. Natomiast noradrenalina, oprócz tego, że działa w nerwach układu współczulnego, to odgrywa ważną rolę w mózgu. Wpływa na uwagę, pamięć operacyjną, czujność. To dzięki niej jesteśmy w stanie szybko ocenić sytuację i podjąć decyzję. Nie zawsze mądrze, ale zawsze dość szybko. Całe to wzmożenie aktywności zaczyna się dosłownie w minutę od alarmującego bodźca. Trwa kilkanaście minut i jeśli nie ma już stresora, to samoistnie zanika. Jest szybkie, intensywne i krótkotrwałe, bo ciało dzięki adrenalinie i noradrenalinie spala to, czym w danej chwili dysponuje. Metabolizm robi sprint i wysiada. Błyskawicznie działa tym, co ma, ale na oparach nie da się za długo jechać. Żeby taka mobilizacja mogła trwać dłużej niż kilkanaście minut, potrzeba czegoś więcej niż tylko szybszego bicia serca. Potrzeba przestawić metabolizm na kryzysowe zarządzanie zasobami. I do tego natura dała nam właśnie kortyzol. Wiele musi się wydarzyć, żeby kortyzol trafił do naszego krwioobiegu, a stamtąd dalej do komórek mięśni, wątroby i tkanki tłuszczowej. Musimy cofnąć się do początku, czyli do powzgórza. Pamiętasz? To ta część, którą uruchomiło ciało migdałowate. I to również ta część, która pobudziła układ współczulny do działania. Wspomniałam, że powzgórze działa dwutorowo. Szybko i natychmiast, dzięki pracy układu współczulnego, a w konsekwencji przy udziale adrenaliny. Ale jest i drugi tor, wolniejszy, bo opierający się od samego początku na sygnalizacji hormonalnej. I to jest tak zwana oś podwzgórze przysadka nadnercza, dla zmyłki nazywana osią HPA. Ten skrót HPA pochodzi od angielskich nazw tych organów, ale wszedł do rozmowy o stresie bez tłumaczenia, więc i ja go tak używam. Mamy więc tę kaskadę. Podwzgórze zaalarmowane przez ciało migdałowate wydziela hormon, który mówi przysadce mózgowej Avanti, więc przysadka wydziela hormon adrenokortykotropowy. To hormon, który daje sygnał nadnerczom, żeby zaczęły produkować kortyzol. I ta cała kaskada kończy się tym, że w naszym krwioobiegu zaczyna krążyć zło. No dobra, nie zło, tylko kortyzol, to już wiemy. Największe stężenie pojawia się po 20-30 minutach, a po godzinie połowa wyprodukowanego kortyzolu znika z krwioobiegu. Po tym czasie ciało powoli, ale jednak wraca do punktu wyjścia. Ale tylko pod warunkiem, że w tym czasie nie dojdzie do nowej sytuacji alarmowej i że cała kaskada wydarzeń nie zajdzie jeszcze raz. W sumie to jest bardzo dobry moment, żeby podziękować kortyzolowi za jego sumienną i niezbędną pracę. Jedni nazywają go hormonem stresu, ale znajdą się tacy, którzy widzą w nim hormon przetrwania. Jego odpowiedzialna rola w organizmie jest w sumie nie do przecenienia. To dzięki niemu nasi praprzodkowie przetrwali chwilę grozy. Kortyzol wyewoluował jako część adaptacyjnej reakcji walcz lub uciekaj. Pomagał naszym przodkom przetrwać spotkanie z drapieżnikiem, głód, zimno, a nawet trudne sytuacje międzyludzkie. w chwilach niebezpieczeństwa pozwalał zmobilizować energię, podnieść ciśnienie krwi, wyostrzyć uwagę i odroczyć mniej istotne procesy jak trawienie czy rozmnażanie. Krótko mówiąc, robił co mógł, żeby pomóc nam przetrwać. Zwalczyć przeciwnika, uciec przed tygrysem, przeżyć zimę, przetrwać konflikty plemienne itd. Wszystko to działało całkiem przyzwoicie dawno, dawno temu, w czasach, kiedy największe problemy rozwiązywaliśmy przy użyciu mięśni. Wtedy ten zastrzyk energetyczny, który daje kortyzol, miał najwięcej racji bytu. Po drugie, w czasach prehistorycznych najczęściej stres był krótkotrwały. Albo przeżyłeś i mogłeś wyluzować, albo nie przeżyłeś i koniec całego zamieszania. W każdym razie kortyzol pomagał uciec, zawalczyć, a potem następował czas schronienia i regeneracji. Współcześnie często brakuje nam tej fazy odpoczynku i rozładowania napięcia. To tak, jakby nasz organizm był ciągle w trybie czekaj na atak, albo właściwie atakuj. Tak jakby ciągle czaił się gdzieś wygłodniały tygrys. No i może nie ma dziś tygrysów, ale za to są wyśrubowane deadline'y, kredyty i presja społeczna. To ciągłe przebywanie pod wpływem kortyzolu jest jak życie na haju. Tylko zamiast błogiego stanu odrealnienia, naszemu organizmowi fundowane jest permanentne pobudzenie. I to nie w tym znaczeniu, które lubimy. Kortyzol przełącza nasz metabolizm na intensywne produkowanie glukozy. No i to brzmi świetnie, jak coś, co sprawi, że będziemy chudnąć. No niestety nie jest tak różowo. Faktycznie w naszej krwi podnosi się stężenie glukozy, ale to za mało, żeby chudnąć. Żeby chudnąć, potrzeba jednak tę glukozę jakoś zużywać przez pracę mięśni albo mózgu. Ale kortyzol robi wszystko, żeby glukozy we krwi było jeszcze i jeszcze więcej. Kortyzol działa w wątrobie, mięśniach i tkance tłuszczowej. W wątrobie pobudza komórki do tworzenia glukozy z aminokwasów i glicerolu. W mięśniach nasila katabolizm, czyli sprawia, że białka, zamiast budować masę, są zużywane do robienia glukozy. Tak, tak. Kortyzol zdecydowanie utrudnia pompowanie bicków. No i nasz bohater rozkłada także tłuszcz w tkance tłuszczowej. Znów, żeby mieć paliwo do robienia glukozy. I znów brzmi to jak coś dobrego, ale nie daj się zwieść. Jeśli glukoza z krwiobiegu nie zostanie zużyta do pracy, to zwykle z powrotem trafia do tkanki tłuszczowej, tylko w innym miejscu. Nic w przyrodzie nie ginie, tylko zmienia właściciela. Tak mówiła moja babcia i to powiedzenie nadal się broni. Myślę, że już łapiesz najważniejsze. Kortyzol przestawia organizm na kryzysowe zarządzanie zasobami. Nie wiem, czy byłaś w kryzysie, może twoja firma była. No i to jest taki czas, że nie ma miejsca na głupoty i myślenie długofalowe. W kryzysie gasi się pożary, a nie sadzi cebulki tulipanów. I takie podejście ma również kortyzol. Jeśli może, to wyłącza wszystko, co nie jest konieczne, na przykład pracę układu odpornościowego. To w krótkiej perspektywie ma nawet dużo sensu, bo potencjalne rany wywołują mniej stanu zapalnego, mniej obrzęku. Ale słabe działanie układu odpornościowego to też świetne okoliczności do rozwoju chorób nowotworowych i łapania najróżniejszych infekcji. To nie wyczerpuje całej listy skutków działania kortyzolu, bo to naprawdę potężny hormon, do którego znaleziono receptory w prawie wszystkich tkankach organizmu. A jeśli są receptory, to oznacza, że coś tam zapewne w tej tkance kortyzol robi. Tych różnych funkcji opisano całą masę i to wszystko jest naprawdę bardzo korzystne w krótkich i konkretnych sytuacjach. Natomiast jest ekstremalnie niekorzystne, gdy kortyzol hula w naszym organizmie bez przerwy. A tak niestety dzieje się w dzisiejszym świecie bardzo często i to u wielu osób. Kortyzol robi co może, żebyśmy przetrwali. Nie jest jednak zainteresowany jakością naszego życia. Jeśli panoszy się w naszym organizmie długo i intensywnie, to obniża tę jakość znacząco. W mediach możesz usłyszeć dwa hasła, które opisują ten stan. Jedno to zmęczenie nadrenerczy, a drugie to wyczerpanie metaboliczne. Oba hasła są bardziej metaforami niż jednostkami klinicznymi. Można ich używać, bo czemu nie, ale pamiętajmy, że są to takie parasolowe określenia, które wdzięcznie opisują efekty długotrwałego stresu na organizm, nie są jednak naukowe. W tym znaczeniu nie są naukowe, że nie da się zmierzyć ani zmęczenia nadnerczy, ani wyczerpania metabolicznego. Jasne, nadnercza człowieka mogą przestać pracować, ale to już konkretne jednostki chorobowe i to takie, które kładą człowieka do szpitala. Natomiast wyczerpanie metaboliczne to także niejasne określenie, bo metabolizm to ogół przemian biochemicznych w organizmie człowieka. Każda komórka ma swój własny metabolizm, każdy organ ma i jak się to wszystko zsumuje, to można powiedzieć o jakimś wypadkowym metabolizmie całego człowieka. Ale to jest suma setek tysięcy procesów, a nie jeden jakiś mityczny metabolizm. Dlatego wyczerpanie metaboliczne w uszach biologa brzmi jak coś, co zatrzymuje cały ten galimatias reakcji biochemicznych i w konsekwencji prowadzi do grobu. W uszach laika chyba jednak oznacza coś innego, bardziej takie ogromne zmęczenie przedłużającym się stresem. Takie zmęczenie, które obejmuje całe ciało i najróżniejsze procesy fizjologiczne. I na tę ostatnią definicję to w zupełności mogę się zgodzić. Z tym, że jak powtarzam, nie jest to jednostka medyczna. Do takiego wyczerpania prowadzi właśnie panoszący się w ciele kortyzol. Wiemy, że jego celem jest podniesienie poziomu cukru we krwi. To w długiej perspektywie przeradza się w insulinoodporność. I to dopiero początek kortyzolowych spustoszeń, bo ten hormon przy okazji robi różne inne nieprzyjemne rzeczy. Po pierwsze, osłabia odporność, to już wiemy. Po drugie, powoduje problemy ze snem. Najczęściej to objawia się jako wybudzanie o 3-4 nad ranem, trudności z ponownym zaśnięciem, bezsenność, a potem zmęczenie i niewyspanie w ciągu dnia. Po trzecie, kortyzol zaburza prawidłowe działanie tarczycy. To ma swoje typowe konsekwencje dla nadczynności lub niedoczynności tarczycy. No i na koniec jeszcze dwa słowa o bębolu. Nie każdy brzuch rośnie przez stres. Ale całkiem wiele osób się z tym boryka, bo kortyzol przyczynia się do odkładania tłuszczu trzewnego, tego tłuszczu w środku nas, wokół narządów wewnętrznych. I przyczynia się także do rozbudowania tkanki tłuszczowej, tej pod skórą, w środkowych partiach ciała, właśnie wokół brzucha. Bo uwolniona do krwioobiegu glukoza musi gdzieś być ponownie zmagazynowana. Rzadko mamy okazję ją spalać w takim natężeniu, jak kortyzol ją mobilizuje. Więc jeśli znasz hasło brzuch kortyzolowy, to teraz wiesz, skąd się on bierze. Same przykre rzeczy dziś ci opowiadam. Nie da się ukryć. Masz jeszcze siły na kolejną porcję złych wiadomości? No niestety, jeszcze mam trochę w zapasie. Do tej pory mówiłam, co kortyzol robi z naszym ciałem. Teraz chciałabym przejść do głowy, bo w końcu jesteśmy w podcaście o mózgu. No i tutaj też nie jest różowo. Jak zawsze w tej opowieści, w małej dawce kortyzol robi dobrą robotę. Poprawia uwagę, koncentrację i zdolność szybkiego reagowania. To jest chyba także słuszny moment, żeby powiedzieć, że kortyzol działa w niskich stężeniach każdego dnia, nawet jeśli nasze życie pozbawione jest najmniejszego stresu. Po prostu pojawia się w krwioobiegu zgodnie z rytmem dobowym. Najwięcej jest go rano, co ma dużo sensu, bo właśnie rano potrzebujemy się rozbudzić i mieć energię do działania, także energię do myślenia. Więc wszystko cacy. Ale my teraz przyglądamy się, co z naszymi szarymi komórkami robi nadmiar kortyzolu. I powiem ci, jest niewesoło. Możemy powiedzieć, że kortyzol powoduje trzy główne katastrofy. Pierwsza katastrofa rozgrywa się w hipokampie. Tę część powinnaś kojarzyć z pamięcią. I jak się domyślasz, kortyzol upośledza pracę hipokampu, co w konsekwencji prowadzi do problemów z tworzeniem wspomnień i przypominaniem sobie. Słabo. Druga katastrofa dotyczy działania kory przedczołowej. Tu także kortyzol sieje spustoszenie. Wśród wielu różnych funkcji kora przedczołowa robi jedną ważną rzecz. Kontroluje nasze impulsywne zachowania. Nic więc dziwnego, że pod wpływem przedłużającego się stresu stajemy się rozchwiani, wybuchowi i mniej zdolni do trzeźwej oceny sytuacji. Trzecia katastrofa dotyka ciała migdałowatego. I tu wyjątkowo kortyzol nie upośledza, a właśnie wzmacnia działanie tego obszaru. Tylko to wcale nie jest dobra wiadomość, bo w ten sposób ciało migdałowate staje się nadwrażliwe. Dochodzi do tak zwanego przesunięcia poznawczego. To oznacza, że ciało migdałowate jeszcze bardziej ochoczo alarmuje i coraz częściej rozpoznaje zagrożenie, nawet tam, gdzie go nie ma. A to z kolei odstartowuje podwzgórze do uruchomienia reakcji typu walcz albo uciekaj. Czyli ostatecznie kortyzolu pojawia się w organizmie jeszcze więcej i jeszcze więcej. Gdyby tego było mało, to w całym mózgu kortyzol hamuje neurogenezę oraz powstawanie nowych połączeń nerwowych. To zmniejsza elastyczność mózgu, zdolność uczenia się i adaptacji. W konsekwencji kortyzol przyczynia się do rozwoju depresji, stanów lękowych i chorób neurodegeneracyjnych. I już w tym momencie chyba skończę tę makabryczną wyliczankę, choć mogłabym jeszcze trochę. Ale myślę, że już masz obraz tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy się dużo i przewlekle stresuje. Gdybym miała rozbudować ten odcinek, ale tego już nie zrobię, to dodałabym fragment o tym, jak kortyzol wpływa na rozwijający się mózg. Co robi z mózgiem dziecka w brzuchu mamy i co robi z mózgiem noworodków, niemowlatków i szkrabów. Jak się domyślasz, wpływa bardzo negatywnie, ale to musi już zostać na jakiś inny odcinek. Może ty masz jeszcze siłę słuchać, ale ja już nie mam siły dłużej myśleć o tym wszystkim, co z nami, z naszymi rodzinami, naszymi dziećmi, naszymi przyjaciółmi i z naszym społeczeństwem robi kortyzol. No i posłuchaj, sama się w to wkręciłam i opowiadam tak, jakby za te egipskie plagi odpowiadał kortyzol. Choć przecież na początku podcastu uprzedzałam, że ten hormon sam w sobie jest Bogu ducha winny. No i nadal to podtrzymuję. Nie ma sensu mieć pretensji do kortyzolu. On tylko odpowiada na okoliczności, które go budzą do działania. I do tych okoliczności trzeba mieć pretensje. Z tym, że one nam pod pewnymi względami bardzo pasują. I to jest ogromny paradoks tego świata. Łagodność, spokojne tempo, umiarkowanie to nie są hasła, które dobrze się sprzedają. Bardziej działają na nas wszelkiej maści motywatory do działania. Więcej, mocniej, szybciej i natychmiast. No i to są świetne jakości. Tyle, że mało kto w nich zachowuje homeostazę organizmu, dobrostan. Są takie jednostki, tak samo jak są osoby, które mają 2 metry wzrostu albo słuch absolutny. Nikt z nas jednak nie oczekuje od siebie, że będzie biegać maratony w 2 godziny, a do tego grać w orkiestrze symfonicznej i pisać wielotomowe powieści. Natomiast w kwestii odporności na stres próbujemy wszyscy osiągnąć maksimum populacyjne, być jak ci najbardziej odporni. Robimy to sobie, swoim bliskim i swoim dzieciom. Nieświadomie, ale tak właśnie działa nasza kultura. Pytamy dziecku, czemu 5, a nie 6. Pytamy się, czemu magister, a nie doktor. Pytamy partnera czy partnerkę, czemu mieszkanie, a nie dom z ogrodem. I żeby nie było, 6, doktorat i wypasiona chata to są bardzo dobre rzeczy. Tylko nie zawsze zastanawiamy się, ile stresu, presji i kortyzolu w systemie będzie kosztowało ich zdobycie. Problemy zdrowotne, te psychiczne i fizyczne, często dają nam sygnał, że przeholowaliśmy. I w wielu przypadkach dla pojedynczych osób to zwykle działa jak zimny prysznic. Niestety jako społeczeństwo nie uczymy się na błędach nic a nic. Na koniec chciałabym Ci wymienić jakieś dobre praktyki. I tu mam taką małą niezręczność, bo to są oczywiste oczywistości. I to takie, które już w tym podcaście padały nieraz. Właściwie nie ma żadnej magicznej sztuczki, która wyruguje z naszego życia nadmiarowy kortyzol. Nie ma lekarstwa, bo to nie kortyzol sam w sobie jest problemem. Kortyzol robi swoje i tyle. Pojawia się i zadomawia w naszym organizmie, gdy ciśniemy na maksa, gdy życie nas dociąża do granic naszych możliwości. Gdy żyjemy dla ciągłego działania, osiągania, dowożenia, przekraczania i rozwijania. Gdy jesteśmy wydajni, zabiegani i ogarnięci i gdy żyjemy tak, że nie dajemy sobie nigdy luzu, ciągle na maksa. Gdzie ty masz ten swój maks, to ja nie wiem i nie wiem też, gdzie jest twoje optimum. Nie wiem, jak dokładnie ma wyglądać twoje życie, żeby mobilizacji było tyle, ile trzeba, żebyś się rozwijał, rozwijała, żebyś spełniała marzenia, żeby na twoim koncie pojawiały się oczekiwane sukcesy, ale żeby przy tym wszystkim twój organizm nie wypadał na zakrętach. Jest to dziś tym trudniejsze, że mamy takie, a nie inne okoliczności geopolityczno-społeczno-gospodarcze. One same w sobie dodają nam stresu, który jest od nas zupełnie niezależny. Tym bardziej potrzebujemy się skupiać na tym, co możemy kontrolować. No i teraz wymienię te oczywiste obszary, które pomagają żyć jak człowiek i sprawiają, że kortyzol nawet jeśli się pojawia, to ma też szansę znikać. Po pierwsze, regularny sen. Proste. Codziennie kładziemy się i wstajemy o tej samej porze i śpimy przepisowe 8 godzin albo więcej. Po drugie, kontakt z naturą. To mogą być lasy, pola, ale także skwerki, balkony, rośliny doniczkowe, no i nasze kochane psy i koty. Po trzecie, światło dzienne. Codziennie potrzebujemy pobyć na świeżym powietrzu, najlepiej przed południem. Po czwarte, ruch. szczególnie taki ruch umiarkowany, natomiast dużej ilości, spacer, joga, taniec, prace w ogrodzie. Po piąte, medytacja, ćwiczenia oddechowe, praktyki uważności. Nada się każda spokojna aktywność, która reguluje pracę autonomicznego układu nerwowego. Po szóste, bezpieczne relacje. Rozmowy, śmiech, dotyk. Przebywanie z życzliwymi ludźmi to fundament dobrostanu i niezbędny element homeostazy organizmu. Po siódme, regularne, zdrowe, lekkostrawne posiłki. Takie jedzone na spokojnie, przy stole i najlepiej w miłym towarzystwie. Jak słyszysz, to są właściwie banalne rzeczy, które można by podsumować tak: zwyczajne, dobre życie. I właśnie tego my tak bardzo dziś potrzebujemy i tego mamy niewystarczająco. Dlatego kortyzol zbiera żniwo. Walka z nim na nic się nie zda, jeśli nie wrócimy do podstaw, do zwyczajnego, harmonijnego życia. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. A teraz mała prośba z mojej strony. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z potrzeby dzielenia się wiedzą. Wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz i możesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl. A teraz już dobrego dnia i dobrej nocy, Ula.